Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. W programie dzisiaj o białostockich świątyniach, istniejących i tych, które zniknęły z naszego otoczenia. W zeszłym roku ukazał się swoisty katalog tego typu obiektów. Na zlecenie miasta przygotowała go Fundacja Ochrony Zabytków na Rubieży. Dziś w studiu jeden ze współautorów, znany historyk stolicy Podlasia, Wiesław Wróbel. Witam pana.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Książka nowa, bo już było kilka na białostockim rynku, które opisują świątynie naszego miasta, szczególnie te rzymskokatolickie. Czym różni się wasza pozycja od tych, które były poprzednich?
No tutaj trzeba podkreślić dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest to, że książka powstała jako efekt współpracy fundacji, grupy historyków, historyków sztuki z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który zleca od kilku lat tego typu prace badawcze, kwerendy, opisy, analizy zabytków na terenie miasta z różnych kategorii. I ostatni właśnie zeszłoroczny wytwór naszej współpracy to jest właśnie książka Świątynie w Białymstoku. Jest to ostatnia książka z serii, która zaczęła się wiele, wiele lat temu, jeszcze wtedy nie myślano o tym jako seria, od katalogu pomników i miejsc pamięci w Białymstoku. Potem powstała książka o krzyżach i kapliczkach w Białymstoku i w kolejnych latach przygotowywaliśmy dalej do druku książki o architekturze drewnianej, architekturze ceglanej, parkach i ogrodach, cmentarzach. No i dzisiaj właśnie możemy rozmawiać już o kolejnym tomie, opasłym, ponad 700-stronicowym tomie poświęconym świątyniom w Białymstoku.
Czy wszystkie opisujecie, katalogujecie?
Jeszcze druga sprawa to jest właśnie, czym się różni ta książka od poprzednich tego typu publikacji. Tutaj nam zależało na wiedzy, na faktach historycznych, na waloryzacji wartości zabytkowych, szczegółowym opisie i dziejów, i wyposażenia jakichś takich elementów, które decydują o tym, że dany obiekt rzeczywiście
jest unikalny, jest jakieś unikalny. Zdobienia architektoniczne,
tak jest.
Tego typu rzeczy.
Do tego jest oczywiście bardzo obszerny materiał ilustracyjny, najstarsze mapy, przedstawienia kartograficzne, fotografie najstarsze, zebrane z różnych archiwów i źródeł. No i fotografie współczesne, także pełna wiedza.
Tak na jeden obiekt to ile czasu trzeba było poświęcić?
Różnie, to zależy od obiektu, bo przecież wiemy doskonale, że kościół Farny, czyli kościół archikatedra pod wezwanie w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest to przeogromny zespół w zasadzie obiektów, bo mówimy tutaj nie tylko o samym kościele, ale mamy tam dwa kościoły tak naprawdę, czyli starą Farę i nową Farę, ale też plebanie z czasów Jana Klemensa Brańskiego, z tych samych czasów szpital, dzisiejszy Kinoton, mur ogrodzeniowy XVII-wieczny wokół starego kościoła i nowy mur ogrodzeniowy, czy mur oporowy wokół kościoła neogotyckiego, także tych elementów jest dużo. No i tutaj kwerenda jest rzeczywiście obszerna, zresztą samo wyposażenie i starego, i nowego kościoła jest w zasadzie materiałem.
Sama historia tego kościoła jest mityczna wręcz w Białymstoku.
Pamiętajmy, że jest to najstarszy obiekt w zasadzie zachowany w stanie niezmienionym, jeżeli chodzi o stary kościół Farny.
Nie wiem, czy to prawda, bo tak w różnych relacjach funkcjonuje taka opowieść, że ten kościół zbudowano pod koniec XIX wieku i to był największy kościół rzymskokatolicki w ówczesnym Białymstoku.
To jeżeli chodzi o sam Białystok, myślałem, że padnie pytanie na przykład o tą część diecezji wileńskiej. Rzeczywiście w Białymstoku zdecydowanie tak, to nie ulega
wątpliwości. Dlaczego tak było mało? Bo teraz mamy strasznie dużo świątyń. Nie wiem, czy ktoś zebrał i policzył, ile ich jest, ale wracając do tego głównego, najstarszego.
No to są właśnie efekty historii Białegostoku, różnej historii, wielowątkowej historii. Zacznijmy od tego, że kościół Farny, a od tego wyszliśmy właśnie zupełnie w niezamierzony sposób. Kościół Farny jest najstarszą świątynią na terenie miasta, ponieważ został założony, i to jest taka ciekawostka, którą tutaj przemyciliśmy w tej książce, że został ufundowany prawdopodobnie na początku XVI wieku, ponieważ jeszcze na początku XIX wieku w inwentarzach odnotowywano istnienie dzwonu, który miał datę 1523 rok. Także wydaje się, że świątynia powstała przed tym czasem wraz z w ogóle stworzeniem dóbr białostockich. I nikt wtedy, przecież to jest rzecz oczywista, nie myślał o tym, że na bazie dóbr białostockich, dworu, wsi i świątyni
powstanie miasto.
Powstanie ogromne 100-tysięczne miasto za 200-300 lat. W związku z tym to po pierwsze. Po drugie, nikt nie przewidział, że też będzie zabór rosyjski i pewna polityka.
Właśnie, bo były przepisy zaborcze, które ograniczały rozwój świątyni katolickich i nie można było ich budować. W związku z tym zastosowano taki myk, który pozwolił jednak stworzyć świątynię.
Znaczy, gdybyśmy się przyjrzeli sprawie w sposób naukowy, to nie do końca było tak strasznie. Znaczy, było ciężko, to prawda. Po powstaniu styczniowym rzeczywiście represje bardzo silnie dotknęły Kościół katolicki, bo duchowieństwo wspierało i Kościół uchodził za miejsce takie wywrotowe, gdzie ten ruch patriotyczny jest rzeczywiście gorący. W związku z tym zakazano budowy nowych. Ale zostawiono furtkę, że miejsce zniszczonej świątyni w różnych losowych przypadkach można zbudować nową. No i proszę, gdybyśmy zajrzeli do takiej ciekawej publikacji wiele lat temu wydanej o kościołach neogotyckich na terenie tej części diecezji wileńskiej autorstwa Waldemara Wilczewskiego, okazałoby się, że w XIX wieku zbudowano zdecydowaną większość świątyń tutaj w regionie w czasie zaboru rosyjskiego, bo najczęściej było tak, że z czasów jeszcze okresu nowożytnego Rzeczpospolitej pozostawały stare kościółki, które chyliły się ku upadkowi. Czy to wichura, czy burza, czy piorun powodował pożar.
Tak.
I w to miejsce rzeczywiście zgodnie z prawem można było budować kościoły. Mamy taką sytuację w Niewodnicy, w Surażu, w Dobrzyniewie. Chociaż tu akurat wszedł ten moment w Dobrzyniewie ukazu tolerancyjnego w 1906 roku, będącym pokłosiem rewolucji w Rosji. Natomiast Białystok miał ten problem, że kościół miał murowany. I ten kościół w XVIII wieku przez Jana Klemensa Branickiego przepięknie wyposażony uchodził za jeden z najpiękniejszych i najważniejszych świątyń tutaj w regionie. Zresztą zgromadzenie Bartolomitów zostało fundowane przy tej świątyni. W związku z tym można powiedzieć, że mieliśmy pewnego rodzaju pecha, bo nie było starego, walącego się kościółka, który można było łatwo zastąpić zgodnie z prawem nowym. W związku z tym rzeczywiście starano się o tą świątynię. Najpierw próbowano rozbudować kościół, ale gwałtowny wzrost mieszkańców, liczby mieszkańców miasta i okolicznych wsi, bo pamiętajmy, że mówimy o...
Tak, miasto powiększało się, wchłaniając tereny okoliczne.
Nie tylko, ale te wsie daleko wychodzące poza ówczesne granice Białegostoku też należały do parafii. W związku z tym na początku XX wieku parafia białostocka była drugą największą parafią w diecezji wileńskiej po samym Wilnie. Miała praktycznie około 15 do 20 tysięcy parafian. Także oni wszyscy potrzebowali świątyni i rzeczywiście tą świątynię zdołano wybudować. Początkowo chciano w miejscu, gdzie dzisiaj stoi kościół świętego Rocha, ją budować, no ale tam uznano, powiedzmy, urzędnicy carscy stwierdzili, że tam nie są właściwe warunki spełnione. Jeżeli chodzi o teren, kościół mógłby nie ustać na tym wzgórzu.
Z pociągu było widać.
To, tak, to różne są tutaj historie, czy rzeczywiście wyważając opinię, na pewno jakieś względy techniczne spowodowały, że zarzucono projekt budowy kościoła na świętym wzgórzu.
No i później odszedł w kościele.
No tak, ale przy użyciu żelbetu. Tak? To jest trochę inna historia. Natomiast tutaj w 1899 roku pozwolono rozbudować starą świątynię, więc tutaj rzeczywiście ten bieg prawny. Tak, ale pamiętajmy, że za mniejsze przewinienia na terenie diecezji wileńskiej księża byli zsyłani na daleki wschód za przekroczenie budżetu budowy. Tutaj nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za to, że rozbudowano stary kościół w ten sposób. Po prostu była na to zgoda i to rzeczywiście był ten efekt. No i kolejna sprawa, że rzeczywiście był to ogromny kościół. On był dostosowany, czy jest dostosowany nadal do liczby wiernych, która w ówczesnym Białymstoku była.
Nie tylko świątynie katolickie, ale...
W zasadzie wszystkie, stąd nie kościoły w Białymstoku, ale świątynie, czyli świątynie... Pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, świątynie katolickie, prawosławne, to oczywista rzecz, ale także świątynie innych religii i wyznań chrześcijańskich, między innymi ewangelickie i żydowskie. Także nowe świątynie, które powstały w obiektach, które pierwotnie świątyniami nie były lub nie były tak budowane. A padło pytanie jeszcze na samym początku o to, co jest w tej książce zawarte, bo nie jest to kompendium wiedzy na temat wszystkich kościołów, tylko wybranych, a kluczem wyboru była przede wszystkim gminna ewidencja zabytków i rejestr zabytków. Także stąd współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków jest w efekcie.
Czyli chodziło o to, żeby to, co jest w rejestrze, opisać, skatalogować, żeby pogłębić naszą wiedzę na temat tych obiektów.
Tak, tak jest. I dobrze pan mówi właśnie o tym, że chcieliśmy pogłębić wiedzę, ponieważ nie chodziło o to, żeby stworzyć jakąś taką ciekawostkę, albumik o tym, że mamy takie, a nie inne zabytki i jakie są w nich ciekawe rzeczy do zobaczenia. Ale chcieliśmy przemycić, mówiąc kolokwialnie, w tej książce najświeższy, najnowszy stan wiedzy, stan badań historycznych nad świątyniami w Białymstoku.
I tutaj odwołujemy się do takiego jednego przykładu, bo tutaj też wiele mitów w naszym mieście funkcjonuje. Myślę tu o wzgórzu Świętej Magdaleny.
Tak, dokładnie o kaplicy Świętej Marii Magdaleny i tamtejszym cmentarzu. Tu jest ciekawostka taka też w tej książce nowa, że kiedy pisaliśmy materiał o kaplicy, wcześniej zresztą o cmentarzu, dwa lata temu wydanych, trwał remont kaplicy i po odsunięciu pewnych elementów wyposażenia znaleziono tablicę epitafijną syna barona von Wrangla, który tutaj w Białymstoku w 1846-8 roku był, stacjonował razem z podległym sobie pułkiem piechoty. W związku z tym jego syn został pochowany właśnie w kaplicy Marii Magdaleny. Jest to taki moment charakterystyczny. Tak.
To wydarzenie spowodowało kaskadę takich innych, które doprowadziły do tego, że jest to wzgórze teraz w rękach prawosławnych.
Tak jest. Tu akurat wiedzieliśmy ze źródeł, że taki pochówek miał miejsce, natomiast teraz się udało odnaleźć tablicę. Ona została sfotografowana, jest w książce, tak. Natomiast ten fakt pochówku został odnotowany w takim obszernym liście, który został odnaleziony przez tutaj naszego historyka lokalnego Przemysława Czerzewskiego wiele lat temu, w którym jest mowa o okolicznościach, w których nastąpiło, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo ono jest trochę zabarwione. Przejęcie, tak, kaplicy przez cerkiew.
Bo to był cmentarz od początku katolicki.
Nie, to jest właśnie też bardzo ważna sprawa. Był to cmentarz wielowyznaniowy, ponieważ został założony w czasach zaboru pruskiego w 1802 roku lub w 1803. Tutaj nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności, ale już na początku XIX wieku w źródłach pisano o tym, że na tym cmentarzu są pochówki i katolickie, i wtedy jeszcze unickie, tak? No jeszcze prawosławne mogły się zdarzyć, jeżeli tacy byli na początku.
Tutaj był ważny status społeczny.
Też. No i właśnie istotne jest to, że jednocześnie w pokłosiem działalności Jana Klemensa Brańskiego było to, że w pobliżu Białegostoku były dwie kaplice, Świętego Rocha i podległa jej kaplica Świętej Marii Magdaleny. I przy obu trwały pochówki. Przy Świętej Marii Magdaleny już w XVIII wieku zdarzały się pochówki. Najbardziej znany taki fakt to jest pochówek poległych konfederatów barskich, Polaków w czasie potyczki pod Olmontami. Więc to już jakby zapoczątkowało ten status cmentarza. Natomiast wokół kaplicy Świętego Rocha też były pochówki chociażby wyższych urzędników, dworzan Branickiego, czyli i wtedy Izabeli w zasadzie Branickiej, czy już na początku XIX wieku wyższych urzędników, elity miejskiej. I ten podział taki na początku XIX wieku się ugruntował, że na części katolickiej cmentarza przy kaplicy Świętej Marii Magdaleny grzebano mniej zamożnych, biednych parafian katolickich. Natomiast na cmentarzu Świętego Rocha do pewnego momentu tylko zamożniejszych właśnie pochówki elitarne. To trwało mniej więcej do lat 40. właśnie XIX wieku.
I nastąpiło to tragiczne wydarzenie w życiu hrabiego Wrangla, kiedy syna pochował właśnie w kaplicy.
I za zgodą ówczesnego proboszcza białostockiej fary, księdza Józefa Bąkowskiego, ten pochówek się odbył, ale jednocześnie nastąpiło takie symboliczne, liturgiczne przejęcie kaplicy na rzecz kultu cerkwi prawosławnej. W związku z tym ten status został utrzymany w tym liście, o którym wspomniałem, odnalezionym przez Przemysława Czerzewskiego, który jest tutaj w tej książce przedrukowany. Jest mowa o tym, że ksiądz Bąkowski nie ma przeciwwskazań do tego, żeby ta kaplica rzeczywiście zaczęła pełnić funkcje kultowe w cerkwi prawosławnej, przy czym musi zabiegać o zgodę władz w Wilnie. My nie mamy takiej zgody, natomiast to, że potem pozostawała ona, ta kaplica w takim spokojnym użytkowaniu, przecież to jest to okres jeszcze przed powstaniem styczniowym, wydaje się potwierdzać, że taka zgoda rzeczywiście została wydana. Co więcej, właśnie nastąpiło też jakby przejęcie całej części pozostałego cmentarza na wzgórzu przez cerkiew świętego Mikołaja. W związku z tym ten podział już stał tak bardzo klarowny. Cmentarz katolicki na wzgórzu świętego Rocha, a cmentarz prawosławny na wzgórzu świętej Marii Magdaleny. I ten stan trwał do 1886-1887 roku, w zależności od tego, kiedy który nowy cmentarz został w pierwszej kolejności otwarty. Także tego typu nowe ustalenia gdzieś tutaj przemycamy. Oczywiście no, nie nastąpi, ta wiedza nie wpłynie tutaj na szerokie wody, nie wypłynie od razu, ale mamy nadzieję, że tego typu kompendia, jak nasze książki wcześniejsze i parki, i cmentarze, i teraz świątynie,
będą pogłębiały naszą wiedzę o historii.
Jeżeli ktoś się
miasta
zainteresuje, to mam nadzieję, że zajrzy, że przeczyta i na pewno.
To były dwie ciekawe historie, które pan przytoczył, ale tak spoglądając przekrojowo, to która historia, której świątyni była no tak z punktu widzenia takiego odkrywania najbardziej ciekawa? Najbardziej wciągająca.
No i tutaj trzeba powiedzieć jako historyk, że to zależy od punktu widzenia. Myślę, że każda
gdzie
historia
gdzie był dokument, który się znalazło?
Ciekawa, tak. Po pierwsze dlatego, że podeszliśmy do sprawy, że tak powiem, od podstaw. To znaczy nie chcieliśmy, z jednej strony oczywiście literatura jest ważna i to, co do tej pory zostało napisane, jest ważne, ale chcieliśmy podejść do sprawy od nowa. Wykorzystaliśmy wszelkie możliwe archiwa zgromadzone w Białymstoku, w Wilnie. To, co do tej pory udało się zebrać. I wiele osób, które brały udział przy pisaniu tej książki, też już tym tematem niejednokrotnie się zajmowały. W związku z tym pisanie każdej historii było pewnego rodzaju taką formą oczyszczenia tego, co do tej pory wiemy z naleciałości, z pewnych stereotypów i spróbowania spojrzenia na te fakty na nowo, na historię poszczególnych obiektów na nowo, bo mamy tutaj naprawdę szeroki przekrój różnych obiektów, które są odzwierciedleniem białostockiej historii. Dosłownie każdy jest w pigułce, bo nie wspomniałem, jeszcze urwało nam się to zdanie, że my mamy przecież świątynię ewangelicką, czyli kościół świętego Wojciecha dzisiejszy, dawna świątynia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Dalej mamy synagogi, przecież Białystok miał bardzo dużą społeczność żydowską, po której pozostało do dziś w krajobrazie kilka charakterystycznych obiektów, one też są w tej książce opisane. Mam tu na myśli synagogę Piaskową, czyli Piękna 3, Branickiego 3, dawną synagogę Mohilewera. No i oczywiście synagogę Cytronów, czyli dzisiejsza Wareńskiego 24, galeria imienia Slędzińskich. Także te obiekty też tu są. Mamy meczet w Białymstoku na ulicy dawnej Grzybowej, dzisiaj Piasta. I mamy też kościoły adwentystów, baptystów, także Kino Syrena, jako misja barbikańska. Także naprawdę jest tu mnóstwo takich wątków.
Też przedziwna historia tej misji barbikańskiej, bo sobie postawili trudne zadanie.
Tak, ale bardzo ciekawe i to pokazuje właśnie wielowymiarowość historii Białegostoku i naszej lokalnej społeczności, bogactwo, bo osób, które nie wiedzą, nie znają tej historii, powiedzmy od razu, że chodzi o Kino Syrena, który na pewno lepiej jest znany przy Świętego Rocha 25. To był budynek dawnej misji barbikańskiej, a misja barbikańska, swą nazwę wywodzi od ulicy Barbican Street w Londynie, gdzie powstał taka misja nawracania na wyznania ewangelickie Żydów. I ta misja właśnie została założona w Białymstoku przez pastora Piotra Gorodiszcza, który tu rzeczywiście bardzo intensywnie działał, odnosił wielkie sukcesy, prowadził ambulatorium, drukarnię, wydawał mnóstwo materiałów. Zachowało się dosyć dobrze archiwum tej misji, także naprawdę powstała zresztą książka, doktorat na ten temat. Także rzeczywiście jest to bardzo ciekawy wątek. I ten obiekt istnieje tam. Gdybyśmy się znaleźli przy ulicy Świętego Rocha 25, jest tablica pokazująca historyczne zdjęcie wieży tego kościoła, tej świątyni i samej świątyni.
Bo świątyń teraz współcześnie mamy rzeczywiście bardzo dużo. Wysyp jest ogromny w ostatnich latach i zarówno świątyń katolickich, świątyń prawosławnych, także innych wyznań. A wyzwanie dla was to przede wszystkim opisanie tego, co zostało w tej substancji, co nadal jest użytkowane dla celów kultowych, kultu, a co zmieniło siłą rzeczy, bo taka była tragiczna historia naszego miasta, swoje przeznaczenie.
No tak, tak. Tu mam na myśli przede wszystkim synagogi, czy Branickiego 3, które po wojnie, po II wojnie światowej służyło najpierw jako kino milicyjne, potem siedziba klubu sportowego.
Bokserów.
Tak. Najdłużej utrzymała się tak naprawdę funkcja synagogi przy ulicy Pięknej, gdzie do lat 60. do 68. roku Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej działało. Dzisiaj przebudowany budynek stanowi siedzibę m.in. Towarzystwa, Białostockiego Towarzystwa Esperantystów. Ale w książce też są obiekty nieistniejące, bo wiemy doskonale, że istniały też inne świątynie na terenie miasta. No, przede wszystkim tutaj przychodzi mi na myśl Wielka Synagoga przy ulicy Suraskiej. W zeszłym roku, obchodziliśmy 80. rocznicę powstania w getcie białostockim i przy tej okazji wspominano bardzo dużo o tych faktach. Także jest to obiekt dosyć dobrze znany i rozpoznany. Także naprawdę jest tutaj sporo informacji, które są uzupełnieniem wiedzy o historii Białegostoku. No mamy na przykład kaplicę w Pałacu Branickich. Też jest to świątynia. Oczywiście myślę też o cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Sienkiewicza. Znana historia, obiekt, który został zbudowany na początku XX wieku. Nie konsekrowany, nie sprawowano w nim kultu. W związku z tym do dziś są te kontrowersje obecne w naszej społeczności, ale jednak w latach 30., pod koniec lat 30. rozebrano ten obiekt. Chociaż warto odnotować, to jest taka ciekawostka, w tej książce też odnotowana, że był pomysł w latach 20. przeznaczenia tej świątyni na kościół garnizonowy. Na kościół garnizonowy, ale ostatecznie wyświęcono na kościoły katolickie dwie cerkwie garnizonowe, które istniały. Jedna przy Kawaleryjskiej, dzisiaj wiadukt, ulica, tam jest kościół świętego Stanisława i drugi
przy
Traugutta, czyli NSJ dzisiaj. Także tam wojsko sobie urządzało swoją świątynię i biskupi Wojska Polskiego byli obecni. Także takich rzeczy tutaj jest sporo. Myślę, że to wzbogaca bardzo naszą wiedzę. Każdy znajdzie coś dla siebie w tej książce.
Kaplice cmentarne również, bo też oczywiście są one w dużej mierze już zabytkami.
No tak, mamy tutaj oczywiście dwie kaplice podstawowe, czyli kaplica na cmentarzu prawosławnym, nowym przy ulicy Wysockiego i przy ulicy Raginisa na cmentarzu farnym, tak, czyli cerkiew już Zbawiciela, tak, Chrystusa Zbawiciela. Pamiętajmy, że jest to też taka ciekawostka, że w 1890 roku zaczęto budować tą kaplicę i w związku z tym była to dodatkowa kaplica na terenie parafii. No, cmentarz bardzo szybko został zapełniony przez wiernych, zmarłych wiernych, w związku z tym rozszerzano go wielokrotnie, ale kaplica do dziś pełni funkcję kultura.
Ale przypomnijmy, i to pokazuje również dynamiczny rozwój miasta, że na początku XX wieku, kiedy planowano owe cmentarze i katolicki, i prawosławny na obrzeżach miasta, daleko gdzieś hen pod Wasilków prawie, że to było daleko od granic miasta. A teraz tak. Prawie w centrum.
O, tu wchodzimy na temat cmentarza, ale tak rzeczywiście było już w 1880 roku, tak. Ale to na inną rozmowę.
Na inną rozmowę, ale to pokazuje i historia owych świątyń, i historia cmentarzy, pokazuje historię naszego miasta. I z tego powodu odsyłam Państwa do książki Świątynie w Białymstoku, autorstwa Iwony Górskiej, Joanny Kotyńskiej-Stetkiewicz, Anety Kułak, Lecha Pawlaty, Grzegorza Ryżewskiego, Marty i Wiesława Wróblów z Fundacji Ochrony Zabytków na Rówieży. A dzisiaj rozmawiałem z Wiesławem Wróblem, również współautorem tejże książki. Audycja dostępna będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty, na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.